tej chwili w lesie poczęto hukać i zwoływać się i w parę minut później całe towarzystwo ze sługami, koszami i rydzami znalazło się na polance. Wracajmy do domu, rzekła pani Wąsowska, bo mnie te rydze znudziły i czas na obiad. Kilka dni następnych upłynęły Wokulskiemu w sposób dziwny. Gdyby go zapytano, czym były dla niego, zapewne odpowiedziałby, że snem szczęścia, jedną z tych epok w życiu, dla których, może być, natura powołała na świat człowieka. Obojętny widz może nazwałby takie dnie jednostajnymi, a nawet nudnymi. Ochocki sposępniał i od rana do wieczora albo kleił, albo puszczał oryginalnej formy latawce. Pani Wąsowska z panną Felicją czytały albo zajmowały się szyciem ornatu dla miejscowego proboszcza. Starski z prezesową i baronem grali w karty. I tym sposobem Wokulski i panna Izabela nie tylko byli zupełnie osamotnieni, ale jeszcze musieli być ciągle razem. Chodzili po parku, czasem w pole, siedzieli pod wiekową lipą na podwórzu, ale najczęściej pływali po stawie. On wiosłował, ona od czasu do czasu rzucała okruchy ciastek łabędziom, które cicho sunęły za nimi. Niejeden podróżny zatrzymywał się na gościńcu za stawem i zdziwiony przypatrywał się niezwykłej grupie, którą tworzyły biała łódka z siedzącą w niej parą i dwa białe łabędzie ze skrzydłami podniesionymi jak żagle. Później Wokulski nie umiał nawet przypomnieć sobie, o czym mówili w podobnych chwilach. Najczęściej milczeli. Raz zapytała go, dlaczego ślimaki pływają pod powierzchnią wody? Drugi raz, dlaczego obłoki mają tak rozmaitą barwę? Tłumaczył jej i wówczas zdawało mu się, że całą naturę od ziemi do nieba ogarnia w jednym uścisku i składa jej pod nogi. Pewnego dnia przyszło mu na myśl, że gdyby kazała mu rzucić się w wodę i umrzeć, umarłby błogosławiąc ją. Podczas tych wodnych przejażdżek, a także podczas spacerów w parku i zawsze, gdy byli razem, czuł jakiś niezmierny spokój, jakby cała dusza jego i cała ziemia od wschodnich do zachodnich kresów napełniona była ciszą, wśród której nawet turkot wozu, szczekanie psa albo szelest gałęzi wypowiadały się w cudnie pięknych melodiach. Zdawało mu się, że już nie chodzi, lecz pływa w oceanie mistycznego odurzenia, że już nie myśli, nie czuje, nie pragnie, tylko kocha. Godziny umykały gdzieś jak błyskawice zapalające się i gasnące na dalekim nieboskłonie. Dopiero był ranek, już południe, już wieczór i noc pełna przebudzeń i westchnień. Niekiedy myślał, że dobę podzielono na dwa nierówne okresy czasu. Dzień krótszy od mgnienia powiek i noc długą jak wieczność dusz potępionych. Pewnego dnia wezwała go do siebie prezesowa. — Siadajże, panie Stanisławie — rzekła. — Cóż dobrze się u mnie bawisz? Drgnął, jak człowiek przebudzony. — Ja? — spytał. — Nudził, żebyś się? — Za rok takich nudów oddałbym życie. Staruszka potrząsnęła głową. — Tak czasem się zdaje — odpowiedziała. — Nie wiem, kto tam napisał, że człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dokoła siebie widzi to, co nosi w samym sobie, ale ja mówię, że mniejsza, dlaczego jest szczęśliwy, byle nim był. Wybaczysz mi, jeżeli cię obudzę? — Słucham panią — odparł mimowoli, blednąc. Prezesowa wciąż przypatrywała mu się i z lekka chwiała głową. — No przecie nie myśl, że obudzę cię złymi wiadomościami. Zbudzę cię w zwykły sposób. Myślał, żeś co o tej cukrowni, którą mi tu radzą budować? Jeszcze nie. Nic pilnego. Ale o stryju zupełnie już zapomniałeś. A on, biedak, leży niedaleko stąd, o 3 mile, w Zasławiu. Może byście tam jutro pojechali. Okolica ładna, są ruiny zamku. Moglibyście bardzo przyjemnie czas przepędzić i zrobić coś z tym kamieniem nagrobnym. — Wiesz co? — dodała staruszka wzdychając. — Namyśliłam się. Nie trzeba rozbijać kamienia pod zamkiem. Zostaw go tam i tylko każ wyryć na nim te wiersze. Na każdym miejscu i o każdej dobie. Znasz to? — O tak, znam. Pod zamkiem więcej bywa ludzi niż na cmentarzu. Prędzej przeczytają i może zamyślą się nad ostatecznym kresem wszystkiego na tym świecie, nawet miłości. Wokulski wyszedł od prezesowej silnie rozstrojony. Co znaczy jej rozmowa? Pomyślał. Na szczęście spotkał pannę Izabelę idącą w stronę stawu i zapomniał o wszystkim. Na drugi dzień istotnie całe towarzystwo pojechało do Zasławia. Mijali lasy, zielone pagórki, wąwozy z żółtymi ścianami. Okolica była piękna, jeszcze piękniejsza pogoda, ale Wokulski nie uważał na nic, zatopiony w smutnych myślach. Już nie był sam z panną Izabelą, jak wczoraj jeszcze. Nawet nie siedział w breku blisko niej, tylko naprzeciw panny Felicji. A nade wszystko, ale to już mu się tylko zdawało i nawet śmiał się w duszy ze swych przywidzeń. Zdawało mu się, że Starski w jakiś dziwny sposób spojrzał na pannę Izabelę i że ją oblał rumieniec. Ach, głupstwo, mówił do siebie. Po cóż miałaby mnie oszukiwać? Ona mnie, który przecież nawet nie jestem jej narzeczonym. Otrząsnął się ze swych przywidzeń i tylko było mu trochę przykro, że Starski siedzi obok panny Izabeli, ale tylko trochę. No, przecież nie zabronię jej, myślał, siadać przy kim zechce i nie zniżę się do zazdrości, która bądź jak bądź jest podłym uczuciem, a najczęściej gruntuje się na pozorach. Zresztą, gdyby chcieli wymieniać ze Starskim tkliwe spojrzenia, nie robiliby tego tak jawnie. Szaleniec jestem. W parę godzin znaleźli się na miejscu. Zasław, niegdyś miasteczko, dziś licha osada stoi w nizinie otoczonej mokrymi łąkami. Oprócz kościoła i dawnego ratusza wszystkie budowle są parterowe, drewniane i stare. Na środku rynku, a raczej placu pełnego ostów i jam, wznosi się piętrowa kupa śmieci i studnia pod dziurawym dachem opartym na czterech zgniłych słupach. Z powodu szabasu rynek był pusty, a wszystkie kramiki zamknięte. Dopiero o wiorstę za miastem w południowej stronie leżała grupa wzgórz. Na jednym stały ruiny zamku, składające się z dwóch wież sześciokątnych, gdzie ze szczytów i okien zwieszały się bujne zielska. Na drugim rosła kępa starych dębów. Gdy podróżni zatrzymali się w rynku, Wokulski wysiadł, ażeby zobaczyć się z proboszczem. Starski zaś objął komendę. — Więc my — rzekł — jedziemy brekiem do tych dębów i tam zjemy, co Bóg dał, a kucharze przygotowali. Następnie brek wróci się tu po pana Wokulskiego. — Dziękuję — odparł Wokulski. — Nie wiem, jak długo zabawię i wolę iść piechotą. Zresztą muszę jeszcze wstąpić do ruin. — I ja z panem — odezwała się panna Izabela. — Chcę zobaczyć ulubiony kamień prezesowej — dodała półgłosem. Proszę mi dać znać, jak pan tam będzie. Brek odjechał. Wokulski wstąpił na plebanię i w ciągu kwadransa skończył interes. Proboszcz oświadczył mu, że nikt w mieście nie będzie miał pretensji, jeżeli na kamieniu zamkowym znajdzie się jaki napis, byle nie nieprzyzwoity i niebezbożny. Dowiedziawszy się zaś, że chodzi o pamiątkę po nieboszczyku kapitanie Wokulskim, którego znał osobiście, proboszcz obiecał zająć się ułatwieniem tej sprawy. — Jest tu — rzekł — niejaki węgiełek. Sprytny hultaj, trochę kowal, trochę stolarz, więc może on potrafi wyrzeźbić na kamieniu, co potrzeba. Zaraz ja po niego poszlę. W ciągu następnego kwadransa zjawił się i węgiełek, chłopak dwudziestokilkoletni, z fizjognomią wesołą i inteligentną. Dowiedziawszy się od księżego sługi, że można coś zarobić, ubrał się w szaraczkowy surdut z krótkim stanem i połami do ziemi i obficie wytarł sobie włosy słoniną. Ponieważ Wokulskiemu było pilno, więc pożegnał proboszcza i poszedł z węgiełkiem w stronę ruin. Gdy znaleźli się za nieczynną dziś rogatką osady, Wokulski zapytał chłopaka. — Dobrze umiesz pisać, mój bracie? — Oj, oj! Przecie mi nieraz ze sądu dawali do przepisywania, choć nie mam lekkiej ręki. A te wiersze, co pan ekonom z otrocza pisywał do leśniczówki, to wszystko moja robota. On tyle, że kupował papier i jeszcze mi do tej pory nie dopłacił 40 groszy za pisanie. A o zakręty to tak się dopominał i na kamieniu potrafisz pisać. Niby wklęsło nie wypukło. Co nie mam potrafić? Podjąłbym się pisania nawet na żelazie, a choćby na szkle i literami, jakimi chcąc, pisanymi, drukowanymi, niemieckimi, żydowskimi. Przecie ja tu, nie chwaląc się, wszystkie szyldy malowałem w mieście. I tego krakowiaka, co wisi nad szynkiem? A już ci! A gdzieżeś ty widział takiego krakowiaka? U pana Zwolskiego jest furman, co się nosi z Krakowska. Wiecam se go obejrzał. I widziałeś, że ma obie nogi na lewym boku? Proszę łaski pana, ludzie z prowincji nie patrzą na nogi, ino na butelkę. Jak dojrzy butelkę i kieliszek, to już nie chybi, ale trafi prosto do szmula. Wokulskiemu coraz więcej podobał się rezolutny chłopak. Nie ożeniłeś się jeszcze? Zapytał go. Nie, z taką, co chodzi w chustce, to ja się nie ożenię, a kapeluszowa mnie by nie chciała. I cóż tu robisz, kiedy nie ma szyldu do malowania? O, tak, panie, trochę to, trochę owo, a razem nic. Dawniej robiłem stolarszczyznę i nie mogłem nadążyć. Za jakie parę lat odłożyłbym z 1000 rubli, ale spaliłem się tamtego roku i już nie mogę przyjść do siebie. Drzewo, warsztaty, wszystko poszło na węgiel. A mówiąc łasce pana, był taki ogień, że najtwardsze pilniki stopiły się jak smoła. Kiedy spojrzałem na pogorzel, to mino plunął ze złości, ale dziś nawet mi szkoda tej śliny. Odbudowałeś się? Masz warsztat? Panie, odbudowałem w ogrodzie chałupę jak barak, żeby matka miała gdzie gotować, ale warsztaty. Tożby na to, panie, trzeba z 500 rubli gotowego grosza. Słowo honoru daję, jak mi Bóg miły. Ileż to przecie lat ojciec nieboszczyk harował, nim postawił dom i zebrał naczynie. Zbliżali się do ruin. Wokulski rozmyślał. Słuchaj, Węgiełek, rzekł nagle. Podobasz mi się. Będę w tej okolicy, dodał cicho wzdychając, będę jeszcze z tydzień. A jeżeli wyrzeźbisz mi dobrze napis, wezmę cię do Warszawy na jakiś czas. Tam przekonam się, co jesteś wart i może odnajdą się twoje warsztaty. Chłopak pochylał głowę na prawo i na lewo, przypatrując się Wokulskiemu. Nagle przyszło mu na myśl, że musi to być bardzo bogaty pan, a może nawet z takich panów, których niekiedy Bóg zsyła, ażeby opiekowali się ludźmi biednymi, i zdjął czapkę. Cóżeś stanął, nakryj głowę, rzekł Wokulski. Przepraszam pana, może ja co złego powiedziałem, ale u nas, panie, to tacy panowie nie bywają. Podobno bywali dawnymi czasy. Nawet ojciec nieboszczyk gadał, że sam widział takiego pana, co wziął z Zasławia sierotę i zrobił z niej wielką panią, a jegomość zostawił tyle pieniędzy, że z nich wybudowali nową dzwonnicę.